Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Meeting the Shadow, the Hidden Power of the Dark Side of Human Nature to Antologia Pod, redakcją Connie Zweig i Jeremiaha Abramsa, poświęcona jungowskiemu pojęciu cienia.
Książka gromadzi 65 esejów autorstwa ważnych postaci psychologii głębi, mitologii, psychoterapii i refleksji duchowej, m.in. Carla Gustava Junga, Josefa Campbella, Jamesa Hillmana i Kena Wilbera. Jej przedmiotem są te cechy, uczucia i pragnienia, których człowiek nie chce uznać za własne, na przykład zazdrość, gniew, wstyd, chciwość, potrzeba dominacji lub skłonność do obwiniania innych. Redaktorzy nie przedstawiają cienia wyłącznie jako źródła zła. Pokazują, że wypierane treści mogą zawierać także niewykorzystaną energię, zdolność do stawiania granic, twórczość i indywidualność. Celem tomu jest wyjaśnienie, jak cień ujawnia się w relacjach, rodzinie, pracy, seksualności, polityce, terapii oraz duchowości. To przede wszystkim książka interpretacyjna i edukacyjna, która proponuje język do rozpoznawania nieświadomych mechanizmów, a nie prosty podręcznik szybkiej samopomocy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cień jako odrzucona część osobowości, a nie tylko moralne zło, punktem wyjścia książki jest jungowska idea cienia, czyli obszaru osobowości obejmującego to, co zostało wyparte, zaprzeczone albo uznane przez daną osobę za niedopuszczalne. Nie chodzi więc po prostu o świadome złe decyzje. Cień powstaje również wtedy, gdy rodzina, szkoła, religia lub otoczenie premiują określony obraz człowieka.
Ktoś, kto musi zawsze być spokojny i uprzejmy, może odciąć się od własnego gniewu.
Ktoś wychowany w kulcie samowystarczalności może nie dopuszczać potrzeby zależności, troski czy bezradności.
Antologia podkreśla, że do cienia trafiają nie tylko impulsy destrukcyjne. Mogą tam znaleźć się odwaga, ambicja, zmysłowość, spontaniczność i talent, jeśli wcześniej zostały zawstydzone lub zakazane. To ważne rozróżnienie zmienia sens pracy z cieniem. Jej celem nie jest usprawiedliwianie krzywdzących zachowań ani swobodne wyładowywanie emocji. Chodzi o zwiększenie świadomości, aby człowiek mógł rozpoznać własne impulsy, wziąć za nie odpowiedzialność i wybrać sposób działania. Drwi o tym ujęciu dojrzałość nie polega na utrzymywaniu nieskazitelnego wizerunku. Polega na zdolności przyjęcia sprzeczności obecnych w psychice bez przerzucania ich kosztów na innych ludzi. Po drugie, projekcja wyjaśnia, dlaczego cudze wady i zalety wywołują nieproporcjonalne reakcje. Jednym z najważniejszych mechanizmów omawianych w Meeting the Shadow jest projekcja. W języku psychologii głębi oznacza ona przypisywanie innym osobom cech, uczuć lub pragnień, których nie rozpoznajemy u siebie. Książka pokazuje, dlaczego silna, natychmiastowa niechęć do czyjejś arogancji, lenistwa czy agresji nie zawsze jest jedynie trafną oceną tej osoby. Może być również sygnałem, że podobny temat jest w nas samych wyparty, lękowo kontrolowany albo nieprzepracowany. Projekcja może mieć też pozytywną formę. Idealizowanie charyzmatycznego partnera, nauczyciela czy lidera bywa związane z oddaniem tej osobie własnej odwagi, stanowczości lub kreatywności. Antologia nie proponuje naiwnego wniosku, że każdy konflikt jest wyłącznie problemem obserwatora. Ludzie rzeczywiście bywają manipulujący, przemocowi czy nieuczciwi.
Jej argument jest subtelniejszy. Warto badać szczególnie te reakcje, które są powtarzalne, skrajne i emocjonalnie obciążające.
Zamiast pytać tylko, co jest nie tak z tą osobą, można zapytać, co dokładnie jej zachowanie uruchamia we mnie i dlaczego. Taka analiza nie usuwa potrzeby stawiania granic. Może jednak ograniczać demonizowanie przeciwników, idealizację autorytetów oraz czarno-białe osądy, które utrudniają realistyczne widzenie relacji. Po trzecie, relacje rodzinne i intymne jako miejsca, w których cień tworzy powtarzalne konflikty, tom szeroko odnosi pojęcie cienia do życia rodzinnego i bliskich związków. To właśnie w nich ujawniają się oczekiwania, których często nie potrafimy jasno wypowiedzieć, dawne urazy oraz role przyjęte dla bezpieczeństwa i akceptacji. Osoba stale identyfikująca się z rolą odpowiedzialnej i opanowanej może nieświadomie wybierać partnera, któremu przypisuje impulsywność lub niedojrzałość. W rezultacie relacja,
organizuje się wokół podziału na stronę dobrą i stronę problematyczną, choć obie osoby współtworzą ten układ. Autorzy tekstów zebranych przez Zweig i Abramsa traktują takie wzorce jako materiał do refleksji, a nie jako podstawę do automatycznego obwiniania jednej strony.
Cień może ujawniać się przez zazdrość, potrzebę kontroli, wycofanie, kłamstwo, oskarżenia lub przesadne poczucie winy.
Szczególnie istotne jest rozpoznanie momentu, w którym emocja przejmuje sterowanie, a człowiek zaczyna reagować według starego schematu. Książka sugeruje, że samo nazwanie ukrytej dynamiki może osłabić jej władzę. Nie zastępuje to rozmowy, terapii ani odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę. Daje jednak możliwość odejścia od prostego pytania, kto ma rację, ku trudniejszemu pytaniu, jaki nieświadomy układ podtrzymuje konflikt. Dzięki temu relacje można analizować jako przestrzeń wzajemnych projekcji, ale też odzyskiwania bardziej autentycznych sposobów kontaktu.
Po czwarte, cień zbiorowy w polityce, kulturze i mechanizmach wykluczania. Wyjątkową cechą Meeting the Shadow jest przeniesienie analizy poza indywidualną psychikę.
Eseje dotyczą również cienia zbiorowego, czyli treści wypieranych przez grupy, wspólnoty i kultury. Społeczeństwa budują swoją tożsamość przez wartości, z których są dumne, lecz mogą równocześnie odsuwać na bok przemoc, uprzedzenia, nierówność albo pragnienie dominacji obecne w ich historii i bieżącym życiu. Wtedy te cechy łatwo przypisać grupom postrzeganym jako obce, gorsze lub zagrażające. Książka pomaga zrozumieć, dlaczego polityczne i kulturowe spory często przyjmują język moralnej czystości oraz wroga, który rzekomo ucieleśnia całe zło.
Taka perspektywa nie oznacza zacierania różnic między ofiarą i sprawcą, ani rezygnacji z oceny czynów.
Ostrzega raczej przed psychiczną pokusą, by własną grupę uznać za całkowicie niewinną, a przeciwną za całkowicie zepsutą.
W drobnogopolskim kontekście może to być użyteczny filtr przy obserwowaniu sporów, których historia, religia, tożsamość narodowa i pamięć zbiorowa stają się narzędziami wzajemnego oskarżania. Lektura nie daje programu politycznego.
Uczy natomiast zauważać, kiedy język debaty służy rozumieniu realnych problemów, a kiedy przede wszystkim przenosi lęk i agresję na wygodnie wybranego przeciwnika.
Jest to zarazem jeden z powodów, dla których książka wykracza poza prywatną pracę nad emocjami.
Na koniec, integracja cienia wymaga świadomej pracy, a nie afirmowania każdego impulsu. Zebrane teksty przedstawiają integrację cienia jako proces długotrwały.
Pierwszym krokiem jest zwykle zauważenie sygnałów, takich jak gwałtowny wstyd, uporczywa irytacja, powtarzający się konflikt,
fantazja o odwetu lub nieproporcjonalna fascynacja kimś. Następnie warto oddzielić doświadczenie emocji od działania pod jej wpływem.
Człowiek może uznać własną złość, nie zamieniając jej w atak, albo przyjąć zazdrość jako informację o niezaspokojonym pragnieniu, zamiast kontrolować drugą osobę.
W języku pracy z cieniem ważne jest także rozpoznawanie projekcji i odzyskiwanie cech, które oddaliśmy innym, zarówno tych negatywnych, jak i cenionych.
Antologia nie redukuje tej praktyki do jednego ćwiczenia, ponieważ prezentuje różne podejścia autorów.
Łączy jednak przekonanie, że zaprzeczanie nieświadomym treściom zwiększa ryzyko ich niekontrolowanego ujawnienia. Uświadomienie nie usuwa automatycznie problemów, ale tworzy odstęp między impulsem a reakcją. W tym odstępie można podjąć odpowiedzialną decyzję.
W przypadku doświadczeń traumatycznych, uzależnień, przemocy lub silnych zaburzeń nastroju książka nie powinna być traktowana jako substytut profesjonalnej pomocy.
Jej wartość jest przede wszystkim refleksyjna. Oferuje pojęcia i perspektywy, które mogą wzbogacić terapię, praktykę duchową albo uczciwą obserwację własnych zachowań.
Trudnością pozostaje forma antologii, ponieważ wymaga od czytelnika samodzielnego łączenia wielu głosów i zastosowań.
Podsumowując, Meeting the Shadow będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych psychologią głębi, psychoterapią, rozwojem duchowym oraz kulturowymi źródłami konfliktu.
Mogą po nią sięgnąć terapeuci i studenci kierunków humanistycznych, ale także czytelnicy, którzy chcą lepiej rozumieć uporczywe napięcia w relacjach.
Wrexstrzęsk reakcje emocjonalne i mechanizm obwiniania innych. Nie jest to jednak lekka książka z gotową metodą w kilku krokach.
Wymaga cierpliwości, ponieważ jako antologia zestawia odmienne języki, style i perspektywy.
Dla części odbiorców ta różnorodność może być rozproszona, dla innych będzie największym atutem tomu.
Praktyczna korzyść z lektury polega na zdobyciu bardziej precyzyjnego słownika do opisu wstydu, gniewu, zazdrości, idealizacji oraz projekcji.
Korzyść intelektualna jest szersza. Książka pokazuje, że problemy uznawane za czysto prywatne mają także wymiar rodzinny, społeczny i polityczny.
Dropokos w porównaniu z wieloma współczesnymi poradnikami o samorozwoju wyróżnia ją brak obietnicy szybkiego oczyszczenia z trudnych emocji.
Zamiast tego proponuje bardziej wymagającą tezę, że pełniejsze życie zależy od uznania własnej niejednoznaczności i odpowiedzialnego obchodzenia się z nią. Zarazem tom nie ogranicza cienia do patologii. Przypomina, że pod warstwą zakazów i obron mogą znajdować się również energia, twórczość oraz niewyrażone potrzeby. Ta wielogłosowa.
Zakorzeniona w tradycji Junga perspektywa sprawia, że książka pozostaje ważnym punktem odniesienia dla osób chcących traktować pracę nad sobą jako proces refleksji,
a nie budowanie idealnego wizerunku. Jeśli chcesz nas wesprzeć Koniszweig, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.